Proszę Państwa, co to znaczy modlić się permanentnie? Być w świadomej relacji do kogoś, w tym przypadku oczywiście do Boga. Zgodzicie się ze mną, że jeśli przyjedzie do nas do domu na 2-3 dni, do mnie do domu, do ciebie do domu, twój serdeczny przyjaciel, to wszystko jest tak, jak było i wszystko jest inaczej. Ty już jak w nocy wstajesz, to wiesz, że on tam leży. To już nie zapalisz światła, to już ciszej te drzwi zamkniesz. Ty jak rano wstaniesz, to w negliżu nie będziesz biegał, bo kumpel jest kumplem, ale litości. Ty już robisz herbatkę taką troszkę lepszą, w tym lepszym kubku mu dam. Wszystko jest tak samo, ale proszę Państwa, jeśli jest ktoś u Ciebie w domu, kto u Ciebie nocuje, to Ty będziesz prasować, pisać, zamyślisz się, ale Ty ciągle wiesz, że nie jesteś sam w domu, że ktoś mieszka z Tobą, że ktoś mieszka. Już nie będziesz taki, jaki byś był sam. Otóż kto to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest ktoś, kto się bardzo cieszy, bo w jego życiu zamieszkał Chrystus. I my gramy w piłkę, tańczymy, gramy w kręgle, bawimy się, pijemy wino, kiedy trzeba. Ale my cały czas wiemy, że tu ktoś w moim domu mieszka, mojego ja. Jezus powiedział do swoich uczniów, będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zaczęliśmy Adwent 2009 roku. Znowu Adwent, znowu czas oczekiwania. Który to już Adwent w naszym życiu? Policzyć łatwo, tyle ile mamy lat z grubsza, może tam jeden minus był, jeden plus. Który to Adwent przeżyty dojrzale, świadomie, bo wierzę, że wszyscy tu obecni w Kościele jesteśmy świadomi tego czasu liturgicznego i jego charakteru. To już trudniej policzyć. Ale dlaczego w kółko to samo? Dlaczego w kółko to samo? My nie lubimy, nawet mamy to określenie, a w kółko Macieju to samo, w koło to samo. To zawiera to taki pejoratywny wydźwięk. Ano, kochani, dlatego tyle tych Adwentów, notabene tyle samo wielkich postów i różnych świąt, dlatego, że na nasze serce tyle trzeba, że naszemu sercu jeden Adwent nie wystarczy, że nasze serce tak zatwardziałe, tyle w nim złych pragnień, kłamstwa, jakiegoś uporu, że znowu Bóg musi nas wszystkich podprowadzić pod treści adwentowe, wprowadzić w tajemnicę i misterium tego okresu. Żebyśmy coś zobaczyli, w Adwencie jest bardzo, kochani, mocno podkreślona symbolika ciemności i światła. My żyjemy w ciemności i nieraz trzeba ogromnie długiego czasu, żeby coś zobaczyć, co w zasadzie widzieliśmy. Ja wspominałem kiedyś świadectwo pewnego człowieka, który zdradził żonę, przyszedł do mnie zdruzgotany, bo pobożny katolik, nawet aktywny parafianin, no i zdradził żonę paskudnie i brzydko. I mówił, dlaczego ja to zrobiłem, dlaczego ja to zrobiłem? Ale od słowa do słowa jedno spotkanie, drugie, bo parę razy do mnie wpadał, żeby ten temat jakoś wyjaśnić. I w końcu przyznał, proszę księdza, ja tego chciałem od dawna. Ja tego chciałem. Jak Państwu kiedyś mówiłem, że my widzimy takie rzeczy w naszej świadomości, które są na granicy naszej świadomości. Ja do Państwa teraz mówię, a swoją rękę widzę. I widzę, że ruszam palcami. I my możemy w naszym życiu duchowym widzieć w tej chwili grzech i brud, ale sobie tak spychać go na bok. Nie, 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 to nie ma, to tego mi się tak pomyślało, to zresztą wszyscy tak myślą, to... I potem, kiedy Pan Bóg mówi, no to ja Ci pokażę, co jest w Twoim sercu, jakie są pragnienia. Żeby zobaczyć kłamstwo, potrzeba nieraz czasu, potrzeba jakiegoś wstrząsu, nieraz upadku i mówimy, Boże, ja cały czas to kombinowałem, ja cały czas tego chciałem, żyłem w jakimś kłamstwie. Pamiętam, proszę Państwa, ile czasu było potrzeba, żeby zdemaskować jakieś tam kłamstewko w moim życiu, że odwołam się do własnego przykładu i jak miałem zdawać egzamin doktorski, tam niestety trzeba zdać obcy język. Wiecie, na teologii też jeszcze popłynie. że ten Jezus, że to odkupienie, że to zbawienie, to znaczy żartuję oczywiście w tej chwili, bo rasowy teolog zaraz zorientuje się w błędzie, ale w obcym języku to albo się zna ten czas przeszły, albo się nie zna, albo się zna tą formę przypuszczenia. Ja, proszę Państwa, miałem 157 tysięcy wytłumaczeń, dlaczego ten doktorat mi się opóźnia, bo ten język, taki wstyd, stary koń, przyjdę do jakiejś lektorki młodej i będę się kompromitował lingwistycznie. I w końcu kiedyś raz kozie śmierci, już musiałem to zrobić, poszedłem do takiej pani lektorki i mówię, że chciałbym wziąć u niej pierw trochę lekcji, a potem zdać egzamin, ale mówię, pani, nie proszę o żadne fochy, proszę mnie autentycznie, uczciwie traktować. Ona była jeszcze uczciwsza ode mnie, bo mówi, to ksiądz weźmie lekcję u innego lektora, u mnie zda, albo u mnie weźmie lekcję, a zda u innego, nie łączmy tych funkcji. No, tak żeśmy się trochę targowali, w końcu ona mówi, a w ogóle to sprawdźmy, co ksiądz umie. No i zadała mi parę pytań, ja tam pogimnastykowałem się i ona mówi, u mnie to ksiądz dał. Co pani powiedziała? No u mnie ksiądz znał. Jak ksiądz chce piątkę, to trzeba jeszcze raz, ale jak czwórkę, to wystarczy. Matko Boża, 15 lat kombinowałem kłamstwa, dlaczego ja nie podchodzę do tego egzaminu. Że jeszcze nie czas, że muszę znaleźć dobre kasety, że coś. A Pan Bóg pokazał mi w 5 minut, jakie to jest proste. Proszę Państwa, jak my się czegoś boimy, to 15 lat podchodzimy jak pies do jeża. Żeby przeprosić, żeby się wyspowiadać z czegoś. Większość ludzi potem mówi, jaki ja byłem głupi, tyle lat kombinowałem, że do spowiedzi jeszcze nie mogę, bo jeszcze ja nie jestem dojrzały, bo nie widzę na horyzoncie dojrzałego księdza, który przyjmie moją spowiedź. Stary, wal przed kratki konfesjonału, na dwa kolana z hukiem, prosto z mostu, to i to, żałuję, głupio mi, przykro mi, postanawiam poprawę. I odejdziesz od konfesjonału i powiesz, od 85 kombinowałem, jak do tej spowiedzi nie przyjść. Naprawdę, my potrzebujemy nieraz wiele czasu, żeby odkryć coś bardzo prostego. I Bóg jest cierpliwy i daje nam kolejny adwent. Bracie, zapal sobie światło w swoim życiu i zobacz coś, co próbujesz nieraz przed sobą ukryć. To jest pierwsza prawda adwentu. Druga prawda. Kto kogo szuka? No w adwencie szukamy Pana Jezusa. Pamiętacie Państwo może z dzieciństwa, czy w wielu kościołach księża wieszają tego Pana Jezusa na linię pod sufitem. I co roraty jeden obruch korbą i Pan Jezus zjeżdża. My sobie siedzimy w fotelach, a Pan Jezus zjeżdża. Żłóbeczek już jest wycelowany tak, że na tej linie prosto trafi do żłóbeczka. Dzieciaki mają frajdę, każdy chce korbą kręcić. No i a my siedzimy i Pan Jezus coraz bliżej. Tylko, że prawda teologiczna jest inna. To On nas szuka cały czas. To On nas szuka. A my mamy to, co kiedyś Państwu mówiłem, beczeć i dzwonić dzwoneczkiem. To, co robi owca zagubiona. Krzyczeć, wrzeszczeć, nie poddawać się, buntować się i prosić, znajdź mnie Panie Jezu, bo Chrystus przychodzi do nas z tym pytaniem, które Bóg Ojciec postawił Adamowi w raju. Adamie, gdzie jesteś? I pyta nas dzisiaj, gdzie jesteś Piotrze, gdzie jesteś Waldek, gdzie jesteś Kasia, gdzie jesteś Małgorzata, gdzie jesteś? A my wszyscy jesteśmy w świątyni u świętej Anny, ale ktoś z Państwa może być przy swoim koncie, przy swojej pracy jutrzejszej, przy swojej rodzinie, przy swoim telewizorze, przy swoim samochodzie. Gdzie jesteś w tej chwili? To jest pytanie, które stawia Bóg nam w adwencie i chce nas znaleźć, bo to nie my wchodzimy w życie Pana Boga, że my Go odnajdujemy, tylko On wchodzi w nasze życie. A wejście życia w nasze życie, wejście Pana Boga, to jest śmierć i nowe narodzenie. Ja bardzo Państwa przepraszam za taki absurdalny, trochę głupi przykładzik, który szukałem czegoś takiego, żeby Państwu pokazać pewną prawdę. Wyobraźmy sobie, że ktoś ogląda album ze zdjęciami. Wszystkie zdjęcia są tych samych rozmiarów, także na zdjęciu nie widać, jakie rozmiary zwierzę ma w rzeczywistości, bo i kotek taki sam, i żyrafa ma takie samo zdjęcie. I gdyby ktoś tych zwierząt nie znał w realnych rozmiarach, to pomyślał, że te wszystkie zwierzęta są takie same. I wyobraźmy sobie, że ktoś taką książkę obejrzał i mu się, nie wiem, hipopotam spodobał. Postanowił, że sobie takiego hipopotama sprowadzi i poszedł do zoo z klatką. Ja po hipopotama. A gdzie go pan załaduje? No klatkę mam na niego. Tu się jeszcze taka przegródka otwiera, to można powiększyć tą klatkę. Przepraszam Państwa, my niekiedy w naszym życiu przypominamy ludzi, którzy przyszli z akwarium po wieloryba. Jakoś go upcham. Panie Boże, Bóg jest wielki, potężny, a my go chcemy upchać w akwarium swoich wyobrażeń, swoich pragnień, swoich marzeń. A Pan Bóg, jak wchodzi w życie człowieka, to mu trzeba wszystko zdruzgotać i wszystko w proch obrócić i on z tego prochu dopiero buduje coś dla siebie. Oczywiście, o ile z naszego życia można zbudować dla niego mieszkanie. Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, abyście mnie odkryli, abym ja was mógł znaleźć, abyście dali mi ten sygnał, że chcecie mnie, abyście nabrali głodu na mnie. Pismo Święte mówi, aby serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa. Kiedyś mi ktoś powiedział, to niejednokrotnie, że ciekawie tam ksiądz ten temat rozwinął, ale jakoś tak do końca to ksiądz mnie nie przekonał. Do końca ksiądz jeszcze tego nie wyjaśnił. Proszę Państwa, znacie tą zasadę dietetyków? Nie najadaj się przy stole do końca. Zjedz dwie kanapki, do mózgu jeszcze impuls nie doszedł, ale ty już jesteś najedzony. Ponieważ my do mózgu naszego impuls nie dochodzi, my się napychamy dalej. Aż w końcu mózg mówi, przejadłeś się. Wstawaj od stołu głodny. To wtedy jest dobrze. Zjadaj tyle, ile ci rozum mówi, a nie łaknienie, bo łaknienie jest głupie. Proszę Państwa, my wychodzimy z kościoła nie do końca najedzeni. Ja wiem. Ani nas, no domyślam się, w wielu przypadkach liturgia nie napełni, ani te modlitwy nas nie napełnią, ani moje rozważanie, ani nasza wspólnota. Zresztą w ogóle my żyjemy tacy niedojedzeni, ale wtedy człowiek jest czujny. Wtedy człowiek ma ochotę do pracy. Wszyscy znamy to uczucie przejedzenia, kiedy się nic nie chce robić. Pierwsze z łaciny taką powiedzenie i maksymę, której się nauczyliśmy w seminarium, było plenus venter, non student libenter, kiedy brzuch pełny nie chce się uczyć. To żeśmy już na pierwszym roku tą maksymą się pocieszali, z kolegami przestrzegali. Wstawaj od stołu nienajedzony. I druga przestroga. Proszę Państwa, to jest podejrzane, kiedy ktoś mówi, ale mam super wspólnotę. No, napełnia mnie do końca. Ale mam super tam gdzieś księdza, pobożność, religijność, jestem wypełniony do końca. Na wszystkie pytania mam odpowiedzi, wszystkie moje potrzeby emocjonalne są zaspokojone, braterstwo mam na full. Podejrzane, najadłeś się bracie i ci się nie będzie nieba chciało. Pan Bóg mówi, bądźcie lekko głodni, to jest dobry stan i bądźcie trzeźwi. Na wskutek obżarstwa i pijaństwa, aby wasze serca były niedopełnione. Pijaństwo jest niebezpieczne. Upić się można oczywiście i seksem, i pieniędzmi, i wszystkim, czego wszystko można porównać do pijaństwa, czego pożądamy, co sprawia, że nasz mózg, koncentracja stają się jakieś otępiałe. Mój przyjaciel opowiadał kiedyś, to było przed laty, chyba lata 50. czy 60., że był na stadionie dziesięciolecia na zakończeniu wyścigu pokoju. Starsi Państwo pamiętacie, to były nieprawdopodobne czasy, że 100 tysięcy ludzi przychodziło na stadion dziesięciolecia, żeby zobaczyć przez 20 sekund, jak kolarze od bramy dojeżdżają do mety. 20 sekund trwał ten wjazd i 100 tysięcy ludzi zwalniało się z pracy, przychodzili już parę godzin wcześniej. Tam oczywiście były jakieś pokazy, coś, ale generalnie chodziło o 20 sekund. I proszę Państwa, teraz pytanie, jak można być ze 100 tysiącami ludzi na stadionie, przyszło się tu w jednym celu, na ten wyścig, na ten finisz, i tego nie zobaczyć. Otóż mój kolega mówi, ja to widziałem, jak to może być, że tego się w finiszu nie widziało, bo trzech czy czterech panów parę rzędów przede mną wniosło na stadion napój rozweselający. Jak któraś z pan nie wie, to mąż wytłumaczy. I się raczyli napojem rozweselającym. I kiedy w kolarze wjechali na stadion i 100 tysięcy ludzi skandowało tam jakiś Hanusik, Magiera czy Szozda, oni byli już w stanie upojenia. I kiedy już ktoś tam wygrał, to oni się ocknęli i pytali, kto wygrał. 4 godziny na to czekali, 100 tysięcy ludzi dookoła. Proszę Państwa, my się w Kościele czujemy bezpieczni teraz. Jest nas tyle, razem jesteśmy, modlimy się, słuchamy Słowa Bożego. Chyba się nam nic nie stanie, a Bóg mówi, uważaj na napoje rozweselające, takie czy inne. Możesz być w tłumie Kościoła, możesz chodzić tak jak inni do Kościoła, tak jak inni do spowiedzi, na zewnątrz wszystko jest fajnie, ale uważajcie na to, co, na alkohol notabene też, to jest wielkie niebezpieczeństwo, otumanienie i proszę pamiętać, definicja nałogu nie jest taka, że się trzeba codziennie upijać. Codziennie, jeśli ktoś sobie nie może poradzić bez kieliszka koniaku czy jednego piwa, to już jest alkoholikiem. Jeśli sobie nie może bez tego poradzić. Co usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii? Idźmy dalej tropem słów ewangelicznych. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. A więc jakaś przerażająca wizja, ale z drugiej strony, a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. I chętnie bym państwa zapytał, co bardziej usłyszeliście. Czy bardziej usłyszeliście to, że będzie strasznie, że będą ludzie mdleć ze strachu, że będzie jakaś tam nawałnica? Czy usłyszeliście tę radosną wieść, że przyjdzie Chrystus, nasz wyzwoliciel? Podnieś głowę i nabierz ducha, rozraduj się. Po takim pierwszym naszym wewnętrznym odruchu na te dwa rodzaje treści można zorientować się po części, czy my żyjemy w perspektywie Chrystusa przyjaciela, czy my żyjemy w perspektywie Chrystusa, który nas przychodzi ukarać. Proszę Państwa, to takie psychologowie często bombardują człowieka różnymi treściami, żeby spontanicznie wydobyć reakcję. Myśmy w szkole mieli takie treści, które od razu wywoływały w nas reakcję. Treść pierwsza pod tytułem "Uwaga, dyrektor idzie". To była reakcja, na którą przynajmniej panowie w szatni z papierosem reagowali jednoznacznie. Z czym się Państwu kojarzy? Uważaj, Jezus idzie. Jezus przychodzi. Super, rewelacja, nareszcie, Panie Jezu. Czy o Chryste, gdzie ja to wszystko posprzątam, co ja mu nie chcę pokazać? Byłem u mojego przyjaciela w tym tygodniu. Miałem właśnie taki mały teścik. On wyszedł gdzieś do kuchni czy do łazienki i zadzwoniła jego komórka. I on do mnie krzyczy: słuchaj, weź zobacz tam na ten ekran. Kto to dzwoni? Skąd jest ten telefon? Ja biorę tą komórkę do ręki i zdrętwiałem, bo on mnie pyta, skąd jest ten telefon, a na komórce jest jak wół tabernakulum. Słowo honoru, na komórce było tabernakulum. Ja mówię do niego: ty, nie wiedziałem, że masz takie kontakty. Okazuje, bo mój kolega ksiądz, okazuje się, że projektant mu robi tabernakulum i on już tyle na komórek ma imion i nazwisk, że se wpisał tabernakulum. Ale ja przyznam Państwu, że ten egzamin średnio zdałem. Z kim on ma łączność i z kim ja za chwilę będę rozmawiał? Więc to jest pytanie o konkret jakby to powiedzieć, jak my właśnie przyjmujemy te treści o końcu świata, o końcu naszego życia. Czy jest to tylko dla nas przerażające, że będzie śmierć, że będzie odejście z tego świata, że zostawię matkę, ojca czy dzieci? Czy to jest dla mnie ogromna radość, że spotkam się z Chrystusem? Pamiętajcie, Carlo Caretto pisał w swoich rozważaniach: przyjdź o śmierci, przyjaciółko moja. Przyjdź o śmierci, przyjaciółko moja. Chciałbym zaznaczyć, że dzisiaj, rozpoczynając nowy rok liturgiczny, rozpoczynamy także nowy rok duszpasterski, który odbywa się pod hasłem "Bądźmy świadkami miłości". Pamiętajmy, Adwent też nam o tym przypomina, że chrześcijaństwo to jest konkret. To jest konkret. Ja kiedyś mówiłem: weź kartkę papieru, długopis i pisz nazwiska ludzi, których kochasz. Pisz nazwiska ludzi, których problemami się przejmujesz. Potem skreśl mamę, tatę, dziecko, syna, córkę, męża, żonę, bo poganie też to robią, i zobacz, ile ci nazwisk zostało. Że potrafisz się czymś przejąć, że potrafisz z kimś płakać, że potrafisz myśleć, że dzwonisz do kogoś i mówisz: słuchaj, myślę o tym twoim problemie, wiesz, całą niedzielę. No czekaj, no chcę coś ci pomóc, ale... Bo naszą chorobą jest często kręcenie się wokół własnego ogona. Koło własnych spraw. Jesteśmy mistrzami świata i największymi ekspertami z dziedziny "moje problemy". Bądźmy świadkami miłości. Chrystus powiedział, że drzewo, chrześcijaństwo poznaje się nie po dyskusjach, nie po wiedzy. Szatan jest genialnym teologiem, proszę Państwa. Tylko po owocach. I ostatnie wezwanie w dzisiejszej Ewangelii: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. To może kogoś napełniać przerażeniem, modlić się w każdym czasie. My nieraz 5 minut nie mamy na modlitwę. My nieraz po minucie modlitwy już z kolan wstajemy i kładziemy się spać. A tu jest napisane: módlcie się w każdym czasie. Oczywiście nie chodzi o modlitwę taką werbalną, nawet myślną. My, proszę Państwa, w sensie intelektu musimy zapomnieć o Panu Bogu. Kiedy ktoś z Państwa jest lekarzem, operuje, kiedy ktoś jest dentystą i zakłada plombę, kiedy ktoś z Państwa jest studentem i rozwiązuje zadanie matematyczne, no to musi zapomnieć, chyba że w czasie zadania mówi: o Jezu, zlituj się nade mną. Ale tak to zapominamy o Bogu, więc na pewno świętemu Panu Jezusowi nie chodziło o permanentne, świętemu Pawłowi nie chodziło o permanentne myślenie o Bogu. Proszę Państwa, co to znaczy modlić się permanentnie? Być w świadomej relacji do kogoś, w tym przypadku oczywiście do Boga. Zgodzicie się ze mną, że jeśli przyjedzie do nas do domu na 2-3 dni, do mnie do domu, do ciebie do domu, twój serdeczny przyjaciel, To wszystko jest tak, jak było i wszystko jest inaczej. Ty już jak w nocy wstajesz, to wiesz, że on tam leży. To już nie zapalisz światła. To już ciszej te drzwi zamkniesz. Ty jak rano wstaniesz, to w negliżu nie będziesz biegał, bo kumpel jest kumplem, ale litości. Ty już robisz herbatkę taką troszkę lepszą, w tym lepszym kubku mu dam. Wszystko jest tak samo, ale proszę Państwa, jeśli jest ktoś u Ciebie w domu, kto u Ciebie nocuje, to Ty będziesz prasować, pisać, zamyślisz się, ale Ty ciągle wiesz, że nie jesteś sam w domu, że ktoś mieszka z Tobą, że ktoś mieszka. Już nie będziesz taki, jaki byś był sam. Otóż kto to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest ktoś, kto się bardzo cieszy, bo w jego życiu zamieszkał Chrystus. I my gramy w piłkę, tańczymy, gramy w kręgle, bawimy się, pijemy wino, kiedy trzeba. Ale my cały czas wiemy, że tu ktoś w moim domu mieszka, w mojego ja. I to jest to permanentnie się módlcie, bądźcie w permanentnym jakimś takim kontakcie z Jezusem Chrystusem. O to chodzi w Adwencie. No i teraz pytanie, ten koniec świata. Kiedy to nastąpi? Może tylko zacytuję tu i podzielę się myślą, którą wyczytałem z bardzo ciekawego wywiadu, który się ukazał w ostatnim Gościu Niedzielnym z ojcem Augustynem Pelanowskim. I on bardzo ciekawą rzecz zauważa. My nieraz pytamy, czy Bóg na moje zbawienie wybierze najbardziej korzystny moment. To jest tak jak z tymi emeryturami. Wybierz najkorzystniejszy moment zarobku w czasie historii pracy i na podstawie tego naliczymy ci emeryturę. Czy Pan Bóg też jest taki, że będzie czekał na najlepszy moment i wtedy nas zabierze? Tak. Tylko co to znaczy dla nas najlepszy moment? Czy najlepszy moment to jest taki, że my jesteśmy bardzo porządni, wszystko nam się udało, posprzątane, zaliczone, praca magisterska obroniona, egzamin z lektoratu języka obcego zdany? Czy jest najlepszy moment? Proszę Państwa, zadałbym Wam pytanie, co Was przyprowadziło do Kościoła Świętej Anny? Wasze cnoty czy grzechy? Sukcesy czy porażki? Lęk czy odwaga? Nie chcę generalizować odpowiedzi, ale Anselm Green pisze, że nie cnoty, grzechy nas prowadzą do nieba. My się najbardziej pobożni robimy, jak narozrabiamy. Ja to Państwu często powtarzam, ja byłem najgrzeczniejszym dzieckiem, jak narozrabiałem. Jak ja tą matematykę odrabiałem. Ja mamie chciałem zmywać, sprzątać, a cichutki, posłuszny byłem. I gdyby właśnie po narozrabianiu Pan Bóg mnie brał do nieba, to ja bym go najbardziej pragnął w tym momencie. Kiedy, proszę Państwa, kiedy Bóg wyciągnął rękę do Piotra? Bo koniec świata to będzie, że Bóg z nieba wyciągnie rękę do nas. I kto się chwyci ręki Pana Boga, nie właśnie pobiegnie załatwiać swoje sprawy, czy się przestraszy, tylko wyciągnie rękę do Boga. Kiedy Jezus wyciągnął rękę do Piotra? Jak Piotr zaczął tonąć. I ojciec Augustyn mówi, Bóg wyciągnie rękę, gdy świat będzie w niemożności wyjścia ze skutków swoich zbrodniczych pomysłów. Krótko mówiąc, jak już tak narozrabiamy, że nie będziemy mieli już pomysłu na wyjście z tej sytuacji, to będziemy najlepsi kandydaci na przyjście Boga i na zabranie nas do nieba. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy, będą znaki na słońcu, księżycu, a na ziemi trwoga narodów bezradnych. Przyznajcie się, że przyznajmy się, że najbardziej nie lubimy być bezradni. I człowiek jest jeszcze cały czas zaradny. Grypa, ogłośmy pandemię, powołajmy komitet, wypadek, powołajmy specjalną komisję, mam kłopoty z pieniędzmi, zmienię zawód, zrobię drugi. Ilu z Państwa powiedziało w życiu, usiadło na krześle i powiedziało, jestem bezradny? Być może ktoś wszedł w taką depresję. Jestem totalnie bezradny. My nawet w marzeniach jesteśmy zaradni. Fakt, źle mi się wiedzie, ale gdybym miał to i to, ja bym światu pokazał, miał kasę, wykształcenie, dom, samochód, żonę inną, to ja bym światu pokazał. A kto jest w tej kondycji, że usiadł i powiedział, ja już nawet nie mam marzeń, że ja bym nic światu nie pokazał, nawet gdybym miał wszystko wymarzone. Pan Bóg czeka na punkt krytyczny, na przesilenie. Zresztą, proszę Państwa, popatrzcie na swoich ojców, matki, braci, siostry, znacie trochę swoje życie. Czy chcielibyście, żeby już nastąpił koniec? Popatrzmy na samych siebie. Czy już bylibyśmy gotowi stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć, odkrywamy karty, wszystkie? Ja prosiłbym Pana Boga, żeby jeszcze zaczekał, bo kocham siebie i swoich bliskich i swoich znajomych i chyba jeszcze nie jesteśmy gotowi. I Pan Bóg nas kocha i też czeka. I już zbliżajmy się do końca rozważań. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedno słowo, dosłownie na jedno słowo, z listu świętego Pawła. Kochani, my dość często w relacjach szczególnie rodzinnych o coś się prosimy. Matka prosi syna, żeby nie pił, siostra prosi brata, żeby tam zaczął chodzić do kościoła. No, mamy takie ważne prośby i my stopniujemy to tak słownie. Proszę cię, synku, proszę cię. No, nieraz ktoś podbije piłę, mama cię prosi, no matka cię prosi. Słuchaj, uklęknę przed tobą na kolana. Podbijamy siłę proszenia. Błagam cię, słuchaj, po rękach cię będę całować, opanuj się. Ale jest takie słowo w języku polskim, które chyba jest tutaj topem, jeśli chodzi o stopień błagania, proszenia i wpływania na kogoś. I ciekawe, myślę, że wielu z nas nigdy tego słowa nie użyło i być może nigdy z nas nawet tego słowa ktoś nie usłyszał wobec siebie, ale ono jest. Zaklinam cię. To jest, proszę Państwa, już najgrubszy moim zdaniem kaliber. Kiedy matka mówi do syna, synu, zaklinam cię na wszystkie świętości, nie rób tego, czegoś tam. Albo zrób coś, synu, zaklinam cię. Żona do męża, który nie chce się przed śmiercią wyspowiadać, zaklinam cię. I wtedy ciarki przechodzą. Ja nie wiem, czy ktokolwiek do mnie w życiu kiedyś powiedział, zaklinam cię. Zaklinam cię, nie rób tego, czy zrób coś. Proszę Państwa, jaka to musi być ważna sprawa. Kiedy po tych wszystkich ostrzeżeniach nie bądźcie pyszni w jedzeniu, zbyt pożądliwi w jedzeniu. Nie upijajcie się. Zamieszkajcie z Jezusem i nieustannie się módlcie. Jeszcze dzisiaj jest to też na cały temat rozważanie. Stawajcie się coraz bardziej doskonali. I święty Paweł mówi, ludzie, zaklinam was. Przejmijcie się tym. Przejmijcie się tym. Jest Bóg, jest zbawienie, jest Chrystus nadchodzący, ale można go odrzucić. Można pobłądzić, powtarzam, nawet w tłumie, nawet będąc księdzem nosząc ornat. Można. Niech nami trochę na początku tego Adwentu potrząśnie święty Paweł tym, zaklinam was, zaklinam was. Zaplanujmy ten czas dobrze, będą rekolekcje w Kościele Świętej Anny, w innych kościołach. Wybierzmy, zastanówmy się, które dobre postanowienie. Może to, że od lat nie jem cukierków, może to, że od lat tam się wyrzekłem czegoś, to nie znaczy, że w tym roku nie powinienem tego przemyśleć. Może coś, co kiedyś było trudne, dziś już jest proste, banalne, dzisiaj mi nie pomaga. Pamiętajmy, Bóg mówi w drobiazgach, żebyśmy te drobiazgi odczytali. Zastanówmy się, czy z tymi mediami, z tą telewizją, to też z komputerem, z internetem, czy każde pół godziny jest tam ważne, czy każde pół godziny jest tam potrzebne. Bóg potrafi przemówić w jakimś drobiazgu, który na początku nawet jest trudno wychwycić, a może się okazać zbawiennym. Tak jeszcze na koniec Państwu powiem, Adwent jest czasem radosnego oczekiwania. Pozwolę sobie na taką anegdotę. Jeden z księży prawie się zaklinał, właśnie się zaklinał, że to prawda. Jak ksiądz mówił kazanie właśnie o Adwencie, o tym końcu świata, jakie to będą znaki, i poprosił ludzi, żeby się spowiadali. I usiadł do konfesjonału, jedna pani podeszła i właśnie mówi, że chce pod wpływem tego kazania się wyspowiadać. No, pięknie wyspowiadała się. Ksiądz mówi, ale przepraszam, że panią zapytam, na co pani zwróciła uwagę? Co panią tak poruszyło? Bo chciałbym to wykorzystać w innych kazaniach. A nie, to taki drobiazg, ale nie, niech pani powie, że pani tak się pięknie wyspowiadała pod wpływem mojego kazania. Co w tym kazaniu pani odkryła? Ksiądz, mówiąc to kazanie, ta pani mówi, troszeczkę przerwał i dmuchał nos. I tak ksiądz huknął w ten mikrofon, ryknął jak trąba jerychońska. I dla mnie to był znak, że jaki to ten koniec świata będzie, skoro już w wymiarze doczesnym mamy takie efekty dźwiękowe. Także proszę Państwa, nawet jak ksiądz przerywa, to w tym momencie może przyjść treść ważna. To jest oczywiście żart, ale mówię całkiem poważnie. Wystarczy drobiazg, jakieś celne postanowienie, jakaś celna droga, celna forma pobożności, którą odnajdziemy dla siebie. I ten Adwent może, kolejny Adwent w naszym życiu może się okazać jakiś głębszy, bardziej przekonywujący, bardziej przemawiający niż wszystkie pozostałe. Podnieśmy nasze głowy, nabierzmy ducha. Chrystus przychodzi, szukajmy Go, pozwólmy Mu się odnaleźć. Powstańmy.